Dzień dobry. Witaj na zajęciach kursu cudów online. Tematem dzisiejszych zajęć jest nie rób tego sam. Praktyka polegania na cudach. W temacie tym oczywiście nawiązuję do znanej książki Zrób to sam. Czy idei, która funkcjonuje w świadomości ludzkiej o tym, że musisz sobie radzić sam ze swoim problemem. Jedynie jeżeli sam pokonasz, przezwyciężysz swój problem, wtedy będziesz zbawiony. Kurs cudów, przesłanie od Jezusa spoza czasu, ofiarowane tobie w czasie, oferuje ci całkowicie inne przesłanie. Tak naprawdę przez 40 tysięcy lat czasu i przestrzeni robiłeś to sam. Próbowałeś sam rozwiązać problem. I najwyraźniej, patrząc na świat, który jest wokół ciebie, patrząc na sytuację, w której się znajdujesz, najwyraźniej problemu nie rozwiązałeś, tak? Bo gdybyś problem rozwiązał, byłbyś w domu w niebie. Nie szukałbyś siebie, wiedziałbyś, kim jesteś. Nie szukałbyś rozwiązania na zewnątrz. A więc świat, który widzisz, jest świadectwem tego, że wierzysz w problem oddzielenia i podtrzymujesz tę wiarę poprzez próbę rozwiązywania problemu oddzielenia. I robisz to przy pomocy osądu. Osądzasz siebie jako oddzielonego od wszystkich i wszystkiego i takim również osądzasz wszystko wokół siebie. Ponieważ nie możesz widzieć swojego brata, nie możesz widzieć świata inaczej, niż jak postrzegasz samego siebie. Chciałbym przeczytać bardzo mocny i bardzo praktyczny fragment z początku Kursu Cudów. Pierwsze rozdziały Kursu Cudów są absolutnie niesamowite. Wykładają krok po kroku temu, jak myśli, wykładają to, jak myśli oddzielony umysł. Musisz przyjrzeć się przez chwilę temu, jak myślisz w oddzieleniu swojego umysłu, żebyś mógł dokonać korekty, żeby korekta mogła się dokonać w twoim umyśle. I twoim podstawowym problemem oddzielonej tożsamości jest problem z uznaniem autorytetu. Tak? Gdzieś myślisz, że wytworzyłeś sam siebie. Jezus powtarza to w różnych miejscach kursu. Mówi o tym, że wierzysz albo w dwóch stwórców, Boga i siebie, albo w jednego siebie samego. Nigdy nie wierzysz w jednego stwórcę, który stworzył ciebie. To jest świadectwem problemu z uznaniem autorytetu. I ten problem z uznaniem autorytetu, o którym będziemy czytać z podrozdziału 6, z rozdziału 3, jest tak naprawdę sednem wszelkiego niepokoju, wszelkiego cierpienia, wszelkiego bólu, jaki odczuwasz. W momencie, kiedy uznajesz autorytet Boga, kiedy uznajesz, że twoją przyczyną jest doskonałe źródło rzeczywistości, wszystkiego, co jest, wieczne źródło miłości, radości i szczęścia, które stworzyło ciebie na swoje podobieństwo, jak mógłbyś mieć problem? Problem możesz mieć tylko wtedy, jeśli myślisz, że jesteś inny niż to. Inny niż źródło, które cię stworzyło, tak? I utwierdzasz swoją inność poprzez rozwiązywanie problemu, poprzez osądzanie, że musisz go sam rozwiązać. Tak? Kurs cudów oferuje ci całkowicie inne rozwiązanie, ponieważ jest kursem polegania na Bogu. jest kursem, w którym poddajesz się sile większej niż ty sam. A jednak, jak się okazuje, w momencie poddania, sile, która jest twoją, tak? Nie poddajesz się tak naprawdę oddzielonej istocie. Twoja prawdziwa jaźń, którą jesteś, zastępuje fałszywą jaźń, którą wytworzyłeś w momencie, gdy się poddajesz. Jako człowiek nie chcesz się poddać. Jako człowiek rozwiązujesz problem. A więc przeczytajmy o problemie z uznaniem autorytetu. Postanowienie, by osądzać zamiast poznawać, jest przyczyną utraty pokoju. Tak? Więc jeżeli nie odczuwasz pokoju, oznacza to, że postanowiłeś osądzać zamiast poznawać, zamiast wiedzieć. Osąd jest procesem, na którym opiera się postrzeganie, nie zaś poznanie. Omawiałem to przedtem. W kontekście wybiórczości postrzegania, wskazując, że ocena jest jego oczywistym warunkiem wstępnym. Osąd zawsze wiąże się z odrzucaniem. Nigdy nie podkreśla jedynie pozytywnych aspektów tego, co sądzasz w sobie czy też w innych. To, co postrzegłeś i odrzuciłeś lub osądziłeś i uznałeś za niedostateczne, pozostaje w twoim umyśle, ponieważ to spostrzegłeś. Tak? A więc poprzez osąd, poprzez odrzucenie czegoś nie pozbywasz się tego, tak? Jest to wciąż w twoim umyśle. Myśli nie opuszczają swego źródła. Więc jedyny sposób, w jaki możesz uciec od osądu, to poprzez przemianę swojego umysłu. Rozpoznanie, że zajmujesz się jedynie swoimi własnymi myślami. Tak naprawdę nie osądzasz kogoś innego. Wszelki osąd jest tylko twoim własnym osądem nad samym sobą. Jednym ze złudzeń, którym ulegasz, jest przekonanie, że to, przeciwko czemu wystąpiłeś swoim sądem, nie ma skutku. To nie może być prawda, chyba że wierzysz również, iż to, przeciwko czemu osądziłeś, nie istnieje. Ewidentnie w to nie wierzysz, gdyż w przeciwnym wypadku nie osądziłbyś przeciwko temu. Ostatecznie nie jest istotne, czy twój osąd jest słuszny, czy nie. Tak czy inaczej, pokładasz swą wiarę w tym, co nierzeczywiste. Jest to nieuniknione przy formułowaniu jakiegokolwiek osądu, ponieważ dowodzi on przekonania, że możesz wybierać spośród rzeczywistości. Tak? Rzeczywistość jest jedna. Rzeczywistość jest. Osąd jest ideą, że możesz wybierać wśród rzeczywistości. Tak? Wybierać to, co możesz przyjąć, co odrzucić. Tak? To jest świadectwem problemu z uznaniem autorytetu. Nie masz pojęcia, jak ogromną ulgę i głęboki pokój daje wychodzenie naprzeciw sobie i swoich braci bez żadnego osądu. Gdy rozpoznasz, czym jesteś i czym są twoi bracia, zrozumiesz, że osądzanie ich w jakikolwiek sposób nie ma znaczenia. Tak naprawdę ich znaczenie jest dla ciebie stracone właśnie dlatego, że ich osądzasz. Znaczenie twojego brata jest dla ciebie stracone właśnie dlatego, że go osądzasz. Nie masz pojęcia, jak głęboki pokój przynosi ci wyjście naprzeciw twojego brata bez żadnego osądu. Co to oznacza? Że oznacza to, że puszczasz wszelkie wyobrażenie, które masz o sobie i o nim. Naprawdę wszelkie wyobrażenie, które masz o nim, jest twoim wyobrażeniem o sobie samym, ponieważ nie jesteście oddzieleni. A więc wyjście naprzeciw swojego brata bez osądu, naprzeciw sytuacji jakiejkolwiek, tej sytuacji, w której znajdujesz się teraz, ponieważ mamy tylko tę chwilę, wyjście naprzeciw niej bez żadnego osądu jest tak naprawdę otwarciem twojego umysłu na niespodziankę, otwarciem na kompletnie nową rzeczywistość. Rzeczywistość pozbawioną osądu, której nie możesz widzieć tak długo, jak trzymasz się swojego osądu. Tak długo, jak trzymasz się swojej wersji wydarzeń. Tak? Tak długo, jak myślisz, że jesteś ciałem w świecie oddzielenia z 6 miliardami innych ciał wokół siebie, i utwierdzasz to przekonanie, nie poddajesz go w wątpliwość, będzie to dla ciebie rzeczywiste, ponieważ masz całą moc umysłu, używasz całej mocy umysłu, by potwierdzać dla siebie w swoim umyśle to, co nierzeczywiste. Bóg nie może wystąpić poprzez twojej, przeciwko twojej mocy. Tak? Jeżeli chcesz wierzyć w złudzenia, będziesz je urzeczywistniał w swoim własnym umyśle. Dopiero wtedy, kiedy pojawi się w tobie chęć, by porzucić złudzenia, by zakwestionować na chwilę ograniczony system myślenia, w którym jesteś zawarty, coś nowego może się pojawić. A to, że jest to ograniczony system myślenia, pokazuje ci choćby to, że wszystko, w co wierzysz, wszelkie twoje osądy oparte są na zmysłowym postrzeganiu. Mówi o tym lekcja 151. Jak możesz osądzać? Twój osąd opiera się na świadectwie, które ofiarowują ci zmysły. Nie było przecież jeszcze bardziej fałszywego świadka niż one. Jakże inaczej jednak osądzasz świat, który widzisz? Pokładasz żałosną wiarę w tym, o czym donoszą ci oczy i uszy. Myślisz, że twoje palce dotykają rzeczywistości i obejmują prawdę. Oto świadomość, którą rozumiesz i uważasz za bardziej rzeczywistą niż to, o czym świadczy wieczny głos przemawiający w imieniu samego Boga. Czy to może być osąd? Często usilnie proszono cię o powstrzymanie się od osądzania nie dlatego, że jest to prawo, którego trzeba ci odmówić. A wiesz, a dlaczego? Dlatego, że nie możesz osądzać. Nie jesteś w stanie osądzać. Możesz jedynie wierzyć w osądy ego, z których wszystkie są fałszywe. Ono starannie kieruje twoimi zmysłami, by dowieść, jaki jesteś słaby, jak bezradny i lękliwy, w jakiej obawie przed zasłużoną karą, jak czarnot grzechu i nędzny w swej winie. Wmawia ci, że ta rzecz, o której mówi i której chciałoby jeszcze bronić, jest tobą. Ty zaś wierzysz, że tak jest z upartą pewnością. W głębi pozostaje jednak ukryta wątpliwość, czy ono samo wierzy w to, co z takim przeświadczeniem ukazuje ci jako rzeczywistość. Ono potępia jedynie siebie samego. Ono w samym sobie widzi winę. Ono widzi w tobie własną rozpacz. Nie słuchaj jego głosu. Nie słuchaj jego głosu. Musisz się nauczyć, że wątpienie w to, o czym donosi ci ta koncepcyjna, oddzielona tożsamość, którą wierzysz, że jesteś, poddanie wątpliwość tego, o czym donoszą ci twoje zmysły, musisz się nauczyć, że wątpienie w to otworzy drogę do rozpoznania siebie i pozwoli, by jedynie głos, który przemawia w imieniu Boga, był sędzią tego, co jest godne twego przekonania. On ci nie powie, że twój brat powinien być sądzony według tego, co widzą w nim twoje oczy, ani tego, co usta jego ciała mówią twoim uszom, ani tego, co dotyk twoich palców przekazuje ci o nim. On pomija takich czczych świadków, którzy po prostu fałszywie świadczą o Synu Bożym. Głos ten rozpoznaje jedynie to, co Bóg kocha, a w świętym świetle tego, co On widzi, wszystkie sny ego o tym, czym jesteś, znikają wobec wspaniałości, na którą spogląda. Pozwól, by to On był sędzią tego, czym jesteś, ponieważ On ma pewność, w której nie ma wątpliwości. Tak? To jest twoim poddaniem się źródłu, tak? W twojej całkowitej niepewności co do świata, który widzisz, leży twoja pewność w Bogu. Tak długo, jak jesteś pewny świata, który widzisz, tak długo jak podtrzymujesz tą fałszywą pewność. Tak naprawdę do końca nie wierzysz w to, co widzisz. Tak naprawdę wiesz, że twój osąd nie daje ci prawdziwego odzwierciedlenia, dlatego że nie jesteś do końca szczęśliwy. Ale tak długo jak podtrzymujesz w swoją wiarę w to, alternatywa nie może być ci dana. Więc jeszcze wracam do rozdziału trzeciego, pod rozdział szósty. A więc znaczenie twoich braci jest dla ciebie stracone, dlatego że ich osądzasz. Cała niepewność pochodzi z przekonania, że jesteś pod przymusem sądzenia. Nie potrzebujesz osądu, by organizować swe życie. A już z pewnością nie, by organizować siebie samego. A co robisz jako ludzka tożsamość? Wszystko, co robisz, to organizujesz swoje myślenie. Tak? Czasami mówimy, że ludzki umysł jest jedynie winny porządkowania własnych myśli. Wszystko, co robisz w ciągu dnia, to nieustannie porządkujesz swoje myśli, układasz je w sekwencje. I wydaje się, że jedne myśli wynikają z drugich. I tak naprawdę, gdy to robisz, nie pozwalasz na sobie na wejście w moment teraz, nie pozwalasz sobie na wejście w teraźniejszość. Nie pozwalasz sobie na słuchanie głosu Boga, który mówi do ciebie przez cały dzień, bo jesteś pochłonięty własnym głosem. Jesteś pochłonięty organizowaniem własnego życia. Tak? Jakże to męczące. Tak? Teraz będziemy o tym czytać. Posłuchaj. Nie potrzebujesz osądu, by organizować swe życie, a już z pewnością nie, by organizować siebie samego. W obecności poznania wszelki osąd zostaje automatycznie zawieszony i właśnie ten proces pozwala, by rozpoznanie zastąpiło postrzeganie. Bardzo lękasz się wszystkiego, co postrzegłeś, lecz czego przyjęcia odmówiłeś. Wierzysz, że ponieważ odmówiłeś przyjęcia tego, utraciłeś nad tym kontrolę. Z tego powodu widzisz to w koszmarach lub przyjemnych maskach w twych pozornie szczęśliwszych snach. Nic z tego, czemu odmówiłeś przyjęcia, nie może być wniesione do świadomości. To nie jest niebezpieczne samo w sobie, ale ty sprawiłeś, że wydaje ci się takie dla ciebie. Gdy czujesz zmęczenie, jest tak dlatego, że osądziłeś się jako zdolnego do bycia zmęczonym. Jeszcze raz. Gdy czujesz zmęczenie, jest tak dlatego, że osądziłeś się jako zdolnego do bycia zmęczonym. Tak długo jak myślisz, że jesteś ciałem w tej tożsamości, w świecie czasu i przestrzeni, jest to męczące. Tak? Męczące jest rozwiązywanie problemu. Męczące jest organizowanie własnych myśli. Męczące jest poleganie na sobie. Kurs cudów jest praktyką polegania na cudach. A ty jesteś cudem. Cud ukazuje ci światło, które już jest w tobie. Nie musisz wiedzieć, jak dokonywać cudów. Musisz jedynie udostępnić swój umysł, otworzyć swój umysł, tak aby cuda pojawiły się w twojej świadomości. Kiedy cuda są dokonywane przez ciebie. Będziemy zaraz o tym czytać. Gdy czujesz zmęczenie, jest tak dlatego, że osądziłeś się jako zdolnego do bycia zmęczonym. Gdy śmiejesz się z kogoś, jest tak dlatego, że osądziłeś go niegodnym. Gdy śmiejesz się z siebie, musisz śmiać się z innych, choćby ze względu na to, że nie możesz znieść idei bycia bardziej niegodnym niż oni. Wszystko to sprawia, że czujesz się zmęczony. Bo jest to istotnie zniechęcające. Naprawdę nie jesteś zdolny do bycia zmęczonym, lecz jesteś bardzo zdolny do wyczerpywania siebie samego. Ciężar nieustannego osądu jest niemalże nie do zniesienia. To ciekawe, że zdolność, która tak wycieńcza, jest tak głęboko ceniona. To ciekawe, że zdolność, która tak wycieńcza, tak? Ta twoja zdolność osądzania jest tak głęboko ceniona. Tak? Myślisz, że to świadczy o twoim racjonalnym, o twojej racjonalnej, ludzkiej wartości, zdolność osądzania. Tak? Wiesz, co jest dobre, wiesz, co jest złe, wiesz, co jest właściwe, wiesz, co jest niewłaściwe. I masz swój cały system zasad moralnych, tak? W którym opierasz swoją rzeczywistość. Jakże to jest małe. Jako człowiek nie widzisz, jak małe jest system wartości, który opiera się na dualizmie. Nie masz pojęcia, czym jest pojedynczość twojego umysłu. Doświadczenie pojedynczości, w którym nie ma czegoś takiego jak dobre, złe, właściwe, niewłaściwe. Do tego doświadczenia pokoju prowadzi cię praktyka polegania na cudach, praktyka tego kursu cudów. Jest to praktyką porzucania osądu, praktyką uwalniania każdej myśli, tej myśli, którą masz o sobie, nieważne czy jest dobra, czy zła, ponieważ to tylko twój osąd nadał temu takie znaczenie, jakie to dla ciebie ma. Faktem jest, że żadna z tych myśli nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Tylko myśli, którymi myślisz z Bogiem, mają pełne znaczenie. A te myśli nie mają żadnego, nie można porównać z niczym, o czym myślisz w czasie i przestrzeni. Ponieważ myśl Boża, która cię stworzyła, rozprzestrzenia się na wskroś czasu i wieczności. Nie ma żadnego podziału. Jest nieustannie rozprzestrzeniającym się pokojem. Co możesz o tym wiedzieć w czasie i przestrzeni, w którym nieustannie zmagasz się, w którym nieustannie rozwiązujesz problem? Jedyny sposób, w jaki możesz rozpoznać tę myśl, to gdy przestaniesz porządkować swoje myśli. Przestaniesz próbować mieć myśli. Gdy myślisz, że masz myśli o czymś, na jakiś temat, tak naprawdę Jezus ci mówi w którejś z początkowych lekcji, że nie myślisz. Twój umysł jest całkowicie pusty. Nie możesz mieć myśli na temat. Możesz jedynie być myślą. Jesteś doskonałą myślą w umyśle Boga. Przestań mieć myśli na temat Boga, na temat świata, na temat siebie, na temat wszystkiego. Ponieważ gdy masz myśli na temat czegoś, już tworzysz tak zwaną obiektywną rzeczywistość, czyli rzeczywistość oddzielenia. Oto jesteś ty i twoja myśl na temat czegoś innego tworzy przestrzeń, oddzielenie. Oto masz coś innego, o czym myślisz. Tak? Jeżeli tak jest, jeżeli istnieje coś innego, o czym myślisz, to nie możesz odczuwać pełni spokoju. Jeżeli jest coś innego od ciebie, to masz prawo czuć się zagrożony. Tak? Na tym opiera się, na podtrzymywaniu tego poczucia zagrożenia opiera się świat oddzielenia. Jeżeli jesteś ciałem, jeżeli jesteś oddzielony, to coś lub ktoś może cię skrzywdzić. To nieprawda. Nie jesteś oddzielony. Jest tylko twój umysł. Zajmujemy się tylko twoim umysłem i tylko twoimi myślami. Tak? Świat, który widzisz, jest odzwierciedleniem twojego myślenia. Odzwierciedleniem twoich myśli, które rzutowałeś na zewnątrz siebie. Nie jesteś tak naprawdę obiektywną tożsamością w obiektywnym świecie. Świat, który widzisz, jest dosłownie zewnętrznym obrazem wewnętrznego stanu. I kiedy przemienisz swój umysł, świat się zmienia. Faktem jest, że chodzisz jedynie w hologramie własnego umysłu. Wracam do rozdziału trzeciego. Więc to ciekawe, że zdolność osądzania, która tak wycieńcza, jest tak głęboko ceniona. Jeżeli życzysz sobie jednak być autorem rzeczywistości, tak, a wierzysz, że jesteś autorem rzeczywistości tak długo, jak rozwiązujesz swój problem, tak długo, jak myślisz, że musisz się zmagać z rzeczami wokół siebie, że musisz organizować swoje życie, że musisz zabiegać o swoje bezpieczeństwo, tak? Tak długo, jak to robisz, będziesz obstawał przy zachowaniu osądu. Będziesz również odnosił się doń z lękiem, wierząc, że kiedyś zostanie użyty przeciwko tobie. Przekonanie to może istnieć jedynie w takim stopniu, w jakim wierzysz w skuteczność osądu jako oręża używanego do obrony twego autorytetu. Bóg ofiarowuje jedynie miłosierdzie. Twe słowa powinny odzwierciedlać jedynie miłosierdzie, ponieważ jest ono tym, co otrzymałeś i tym, co powinieneś dawać. Sprawiedliwość jest środkiem chwilowym lub próbą nauczenia cię znaczenia miłosierdzia. Jest osądzająca jedynie dlatego, że jesteś zdolny do niesprawiedliwości. Mówiłem o różnych objawach i na tym poziomie istnieje prawie nieskończona ilość ich odmian. Istnieje jednak tylko jedna przyczyna ich wszystkich. Problem Z uznawaniem autorytetu. To jest korzeń wszelkiego zła. Każdy objaw wytworzony przez ego zawiera w sobie zasadniczą sprzeczność, bo umysł jest rozszczepiony pomiędzy ego a Duchem Świętym, tak więc cokolwiek ego wytwarza jest niepełne i sprzeczne. To niemożliwe do utrzymania stanowisko jest wynikiem problemu z uznawaniem autorytetu, który, ponieważ przyjmuje tę jedną niepojętą myśl za swą przesłankę, może rodzić jedynie idee, które są niepojęte. Więc pogrążyłeś się w szaleństwie poprzez twój problem z uznaniem autorytetu. Jak mówi Jezus, to jest korzeń wszelkiego zła. Czyli zło, czym jest zło? Zło jest ideą oddzielenia. Tak? Grzech, zło, oddzielenie to synonimy. Prawdą jest jednak, że nie jesteś oddzielony. Ponieważ Bóg stworzył ciebie. Stworzył ciebie w swojej miłości. Jesteś Jego doskonałym rozszerzeniem. A więc nie mogłeś się nigdy od Niego oddzielić. W twojej wierze w oddzielenie zaprzeczasz temu, że On cię stworzył. Zaprzeczasz swojemu Stwórcy. Dosłownie uznajesz, nie uznajesz, że zostałeś stworzony przez Boga. Nie uznajesz tego, że masz źródło. Myślisz, że oto jesteś sam. Tak po prostu jesteś. Oto jesteś sam i musisz sobie radzić, po prostu znalazłeś się w tym świecie i musisz sobie radzić ze swoim problemem. Jednak każdy rozsądnie myślący umysł musiałby uświadomić sobie, że musi istnieć coś takiego jak źródło. Nie mogłeś stworzyć sam siebie. Tak? Nie mogłeś tak po prostu powstać z niczego. Masz źródło. Tak? I ponieważ masz ideę doskonałości w swoim umyśle, a wszystko jest ideą, to oznacza, że gdzieś w swoim umyśle możesz rozpoznać, że jesteś doskonały. Możesz, innymi słowy, rozpoznać swoje źródło. Nie możesz tego rozpoznać tak długo, jak podtrzymujesz swoje wyobrażenie o sobie, tak? Czyli myślisz, że jedynie ty musisz radzić sobie ze swoim problemem. No bo tak po prostu jest, tak? Znajduje się w świecie oddzielenia i tak po prostu jest. Oto Jezus ci mówi, tak nie jest. To nieprawda. Nie jesteś tym ciałem. Masz źródło. Masz doskonałe źródło, które cię stworzyło. Tak długo jak chcesz wierzyć, że świat oddzielenia jest twoim źródłem, będziesz czuł się zagrożony. Będziesz myślał, że świat wpływa na ciebie, że świat mówi ci, kim i co masz myśleć, co masz robić. I będziesz musiał reagować. Faktem jest jednak, że ty jesteś przyczyną świata, który widzisz. Ty wytwarzasz doświadczenia, które przeżywasz. Sytuacje, w których się znajdujesz. Rozwiązaniem jest to, że to jest złudzeniem. To, co wytworzyłeś, nigdy nie miało żadnej rzeczywistości. Jednak urzeczywistniłeś to w swoim umyśle i jedyne, czego trzeba, to żebyś na chwilę podważył swój własny autorytet. Tak? I uznał autorytet swojego źródła. Kiedy to robisz, twój problem znika, oddzielenie znika. Przestajesz organizować więcej swoje życie. Tak? Twoje zmęczenie, wyczerpanie swoim własnym osądzaniem, co jest dobre, co złe, jak mam sobie radzić, tak? Jak mam zaplanować swoje bezpieczeństwo, to znika, gdy uznajesz swój prawdziwy autorytet, uznajesz swoją prawdziwą przyczynę, którą jest Bóg. Nawet nie musisz nazywać swoje źródło Bogiem. Możesz nazwać go uniwersalnym umysłem, przyczyną, pierwowzorem, jakkolwiek chcesz. Nie obchodzi mnie nazwa. Faktem jest, że nie mogłeś stworzyć sam siebie. Jest to nielogiczne. Zostałeś stworzony. I drugi fakt. Bóg nie stworzył świata oddzielenia. Bóg nie wytworzył ograniczenia. Bo być może powiesz mi, no dobrze, świat oddzielenia jest wszystkim, co znam, to oznaczałoby, że nie ma Boga. Że w jakiś sposób gdzieś zostało wytworzone to, co widzę. Może być może zgadzasz się ze mną, okej, nie wytworzyłeś sam siebie, ale zostałeś wytworzony w takiej konstrukcji, jaką znasz, jako oddzielone ciało. Więc możesz wierzyć, że albo Bóg cię tu postawił, ale to oznaczałoby, że masz okrutnego Boga. Nie chciałbym mieć z takim Bogiem nic wspólnego. Bogiem, który wie o ograniczeniu, Bogiem, który wie o cierpieniu, o złu. Taki Bóg nie byłby wszechmocny i nie byłby kochający. Mój Bóg jest Bogiem miłości. Bogiem, który nie osądza. Osąd był moim wytworem. Wytworem tej koncepcyjnej tożsamości, która uwierzyła, że może być inna niż Bóg. Więc gdy wierzysz w świat oddzielenia, albo wierzysz w okrutnego Boga, co jest nierozsądne, albo nie wierzysz w Boga. I co tak naprawdę jest rozsądne? Jeżeli spojrzysz na świat, który widzisz, nie dziwne, że tak dużo jest ateistów. Kto chciałby wierzyć, że Bóg miałby coś wspólnego z ograniczeniem, z cierpieniem, ze śmiercią? Nie ma nic wspólnego. A więc nie obchodzi mnie, czy jesteś ateistą, czy wierzącym. Jedyne co mówię, korzystając z tego kursu cudów, przesłania tego kursu, to jest weź odpowiedzialność za swoje myśli. Tak? Jesteś odpowiedzialny za to, co widzisz. Dostajesz dokładnie to, czego chcesz. Ty wytwarzasz świat, który widzisz. Świat, który widzisz, jest odzwierciedleniem twojego problemu z uznaniem autorytetu. Tak? I powielasz to w różne sposoby, w różnych historiach. Powielasz wciąż tę ideę problemu z uznaniem autorytetu. Kiedy uznajesz autorytet Boga, kiedy uznajesz autorytet swojego źródła, twój problem się kończy. Twój problem zostaje rozwiązany. Odnajdujesz pokój. A więc czego chcesz? Czy chcesz wciąż myśleć, że ty możesz to zrobić sam? Nikt ci nie może odebrać tego. Będziesz to robił, aż się zmęczysz. Będziesz to robił tak długo, aż wreszcie wyczerpiesz się w swoich własnych wysiłkach i poddasz się. Więc wracam do rozdziału trzeciego. To jest bardzo praktyczne przesłanie. Posłuchaj tego. Zagadnienie autorytetu jest w rzeczywistości kwestią autorstwa. Gdy masz problem z uznawaniem autorytetu, dzieje się tak zawsze dlatego, iż wierzysz, że jesteś autorem siebie samego i projektujesz swe urojenie na innych. Wówczas postrzegasz tę sytuację tak, jakby inni dosłownie walczyli z tobą o twoje autorstwo. Jest to fundamentalny błąd popełniany przez tych wszystkich, którzy wierzą, że uzurpują sobie moc Boga. Wiara ta wzbudza w nich ogromną bojaźń, lecz bynajmniej nie trapi Boga. Jest on jednak skory, by ją usunąć, nie po to, by swe dzieci ukarać, ale jedynie dlatego, że wie, iż ta wiara je unieszczęśliwia. Stworzeniom Bożym dane jest ich prawdziwe autorstwo. Lecz ty wolisz być anonimowy, gdy postanawiasz oddzielić się od swego autora. Będąc niepewnym swego prawdziwego autorstwa, wierzysz, że twe stworzenie było anonimowe. To stawia cię w sytuacji, w której wiara, że sam się stworzyłeś, wydaje się sensowna. Spór o autorstwo pozostawił w twym umyśle taką niepewność, że umysł może zgoła wątpić, czy w ogóle naprawdę istniejesz. Jedynie ci, którzy całkowicie wyzbędą się pragnienia odrzucania, mogą poznać, że odrzucenie ich samych jest niemożliwe. Nie mogłeś uzurpować sobie mocy Boga, lecz zaiste ją utraciłeś. Na szczęście utracić coś nie oznacza, że to bezpowrotnie zginęło. Znaczy tylko, że nie pamiętasz, gdzie to jest. Istnienie tego nie zależy od Twojej zdolności zidentyfikowania tego, czy też nawet przypomnienia sobie, gdzie to jest. Można patrzeć na rzeczywistość bez osądzania jej i zwyczajnie poznawać, że jest. Posłuchaj tego. Pokój jest naturalnym dziedzictwem ducha. Każdy ma wolność odmówienia przyjęcia swego dziedzictwa, lecz nie ustanowienia tego, czym ono jest. Problemem, który każdy musi rozstrzygnąć, jest zasadnicza kwestia autorstwa. Cały lęk wywodzi się w końcu, czasem nadzwyczajnie pokrętnie, z zaprzeczania autorstwu. Obraza ta nigdy nie jest skierowana przeciwko Bogu, lecz wyłącznie przeciwko tym, którzy mu zaprzeczają. Zaprzeczanie jego autorstwu jest zaprzeczeniem powodowi twego pokoju. Tak? Bóg jest powodem twego pokoju. Nie zaprzeczasz Bogu, zaprzeczasz swemu pokojowi. Co sprawia, że widzisz siebie jedynie w segmentach. To dziwne postrzeganie jest problemem z uznawaniem autorytetu. Tak? Jeżeli masz jakikolwiek problem, jakikolwiek niepokój, jakiekolwiek cierpienie odczuwasz, jest to zwykły problem z uznaniem autorytetu. Tak? Myślisz, że jesteś oddzielony, że wytworzyłeś sam siebie, że możesz rozwiązać swój problem. W momencie, kiedy się poddajesz, twój problem znika. Co oznacza poddanie? O tym nawet nie mogę mówić. Poddanie jest poddaniem. Kiedy się poddajesz, wiesz, że się poddałeś. Kiedy zadajesz pytanie o poddanie, wiesz, że się nie poddałeś. Wiesz, że wciąż próbujesz to zrobić sam. Nie ma nikogo, kto nie czuje się w jakiś sposób uwięziony. Czytam dalej. Jeżeli jest to wynikiem jego własnej, wolnej woli, nie może uważać swej woli za wolną, gdyż wtedy nielogiczne rozumowanie, na którym opiera się to stanowisko, byłoby raczej oczywiste. Wolna wola musi prowadzić do wolności. Osąd zawsze więzi, ponieważ rozdziela segmenty rzeczywistości według niestałych skal pożądania. Życzenia nie są faktami. Życzyć sobie znaczy zakładać, że wyrażanie woli jest niewystarczające. Jednak nikt myślący swym prawidłowym umysłem nie wierzy, że to, czego sobie życzy, jest tak rzeczywiste, jak to, co jest jego wolą. Zamiast mówić: szukaj naprzód Królestwa Bożego, powiedz: niech wolą moją będzie naprzód Królestwo Boże. A znaczyć to będzie: wiem, czym jestem i przyjmuję me własne dziedzictwo. Czy wiesz, czym jesteś? Niesamowite dla mnie jest prostota tego kursu, wyrażająca się w tym, że jedyne, co muszę zrobić, to tak naprawdę spojrzeć na swój własny problem w całej jego rozciągłości. Nie muszę wiedzieć, czym jest poznanie, nie muszę wiedzieć, czym jest wieczne szczęście, miłość, radość bez przeciwieństwa. Muszę jedynie na chwilę spojrzeć na swój problem. Muszę zobaczyć, że jeżeli nie odczuwam teraz tego doskonałego szczęścia, tego pokoju, tej miłości, to znaczy, że osądzam, tak? To znaczy, że sam wytwarzam oddzielenie. I spójrz na to przez chwilę i pozostań z tą myślą, ponieważ w tej myśli kryje się rozwiązanie. Kiedy to widzisz, przestajesz rzutować problem na zewnątrz. Przez chwilę pozostajesz sam ze sobą. Tak naprawdę to jest prowadzeniem cię do tej czarnej dziury, do tego momentu, gdzie to wszystko się zaczęło, gdzie cała ta myśl o oddzieleniu się zaczęła i skończyła. Skończyła się w momencie, w którym się zaczęła, ponieważ jest nieprawdziwa. Nie możesz być oddzielony od Boga. Jednak tak długo, jak myślisz, że możesz, przetwarzasz ją w różnych scenariuszach, by nie widzieć, że tak naprawdę problem został już rozwiązany. Więc jedyne, o co cię proszę, to spójrz na problem taki, jaki jest. Nikt ci tego nie robi, tak? Sam wytwarzasz tę sytuację. Tak naprawdę spojrzenie na to, na to, jeżeli nie jesteś w doskonałym pokoju w tym momencie, pozostanie przez chwilę w całkowitej uczciwości swojego umysłu i rozpoznaniu, że o mój Boże, ja robię to sam sobie, jest automatyczną chwilą przemiany. Spróbuj to zrobić, tak? Jak się czujesz w tej chwili? Czy jesteś szczęśliwy? Czy odczuwasz pokój? Czy wiesz, kim jesteś? Jeżeli nie, jesteś oddzielony od tego tylko jedną myśl. tą jedną myślą jest oddzielenie, które podtrzymujesz w tej chwili w swoim umyśle. Nie musisz tego więcej robić. Możesz pozwolić sobie na uzdrowienie swojego umysłu tu i teraz. Poprzez spojrzenie na problem takim, jakim jest. Ja go wytworzyłem, ja to tam postawiłem. Ja mogę to odwrócić. Chciałbym przeczytać jeszcze mały fragment z rozdziału drugiego. Ponieważ powiedzieliśmy o poleganiu na cudach, tak? Twoja praktyka tego kursu cudów jest praktyką polegania na cudach, praktyką ustępowania o krok i pozwolenia Bogu, aby prowadził. Gdy to robisz to automatycznie w swoim umyśle, gdy robisz to w swoim umyśle, stajesz się uzdrowicielem, tak? Nie możesz uzdrawiać, jeżeli nie pozwalisz wpierw na uzdrowienie swojego umysłu. Jeżeli wciąż organizujesz swoje myślenie, myślisz, że jesteś autorem samego siebie. Nie polegasz na Bogu, nie polegasz na cudach, nie możesz również tego uczyć. Jezus mówi o tym tak. Dopóki poczucie podatności na atak utrzymuje się u ciebie, nie powinieneś próbować dokonywać cudów. Tak? A poczucie podatności na atak utrzymuje się u ciebie tak długo, jak myślisz, że jesteś ciałem. Powiedziałem już, że cuda są wyrazami cudoumysłowości. Ta zaś oznacza prawidłową umysłowość. Myślące prawidłowym umysłem ani nie wychwalają, ani nie deprecjonują umysłu czyniącego cud lub umysłu odbiorcy cudu. Jednakże stanowiąc naprawę, cud nie musi czekać na prawidłową umysłowość odbiorcy. W rzeczy samej, zamierzeniem cudów jest przywrócenie odbiorcy do jego prawidłowego umysłu. Sprawą zasadniczą jest jednak, aby czyniący cud, tak? Ty jako cudotwórca, abyś przynajmniej przez krótki czas myślał swym prawidłowym umysłem, gdyż w przeciwnym wypadku nie będziesz zdolny przywrócić prawidłowej umysłowości w kimś innym. A więc wpierw Jezus ci powiedział, że tak długo jak myślisz o sobie jako tej oddzielonej tożsamości, nie możesz dokonać cudu. Tak? Bo nie możesz... Nie masz prawdziwej wizji, nie dysponujesz prawdziwą wizją, a więc nie możesz tego oferować swojemu bratu. Będziesz go uczył jedynie oddzielenia. Ale zobacz, jakie jest drugie zdanie, które ci mówi. Kolejne. Posłuchaj tego. Uzdrowiciel polegający na własnej gotowości zagraża swemu zrozumieniu. Z jednej strony mówi ci, kiedy czujesz... niepokój, kiedy czujesz się oddzielony, nie możesz tego zrobić, nie możesz uzdrawiać, ale jednocześnie mówi, masz uzdrawiać. Masz uzdrawiać teraz, ale nie polegając na sobie. Nie myśl, że musisz się przygotować. Tak jak teraz, jak się przygotuję, jak będę już gotowy, jak już pozbędę się wszystkich tych myśli o oddzieleniu, tak? Teraz będę gotowy, żeby uzdrawiać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś stanął w uczciwości swojego umysłu, tam gdzie jesteś i poprosił o pomoc. Tak? To jest tą chwilą poddania się. Posłuchaj jeszcze raz. Uzdrowiciel polegający na własnej gotowości zagraża swemu zrozumieniu. Jesteś doskonale bezpieczny. Zobacz, jak cenny jest dar, który jest ci ofiarowany. Posłuchaj tego zdania. Jesteś doskonale bezpieczny, dopóki wcale nie troszczysz się o swoją gotowość, lecz utrzymujesz niezachwiane zaufanie do mojej. To są słowa Jezusa wprost do ciebie. Tak długo jak ufasz sobie samemu, masz problem. Ufasz we własne siły. Nie dziwne, że czujesz się zmęczony. Nie dziwne, że starzejesz się, chorujesz i umierasz. A oto Jezus ci mówi, jesteś doskonale bezpieczny, dopóki wcale nie troszczysz się o swoją gotowość. Lecz utrzymujesz niezachwiane zaufanie do mojej. Jeżeli twoje skłonności do czynienia cudów nie funkcjonują prawidłowo, dzieje się tak zawsze dlatego, że do twojej prawidłowej umysłowości wtargnął lęk i wywrócił ją na opak. Wszelkie formy nieprawidłowej umysłowości są wynikiem odmowy przyjęcia pojednania dla siebie samego. Jeżeli więc przyjmujesz pojednanie, jesteś w stanie rozpoznać, że ci, którzy potrzebują uzdrowienia, są po prostu jedynie tymi, którzy nie pojęli, iż prawidłowa umysłowość jest uzdrowieniem. I teraz jedno zdanie o twojej jednej powinności. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że mają dużo do zrobienia w tym Bożym planie zbawienia, że jest tak dużo rzeczy do wykonania. Masz tylko jedną powinność. Jezus prosi cię tylko jedno. Jeżeli nie usłyszałeś niczego z tego wykładu, usłysz to jedno zdanie. Wyłączną powinnością czyniącego cuda jest przyjęcie pojednania dla siebie samego. Oznacza to, że rozpoznajesz, iż umysł jest jedynym poziomem twórczym i że pojednanie uzdrawia jego błędy. W momencie, w którym to przyjmiesz, twój umysł będzie mógł jedynie uzdrawiać, zaprzeczając jakiemukolwiek destrukcyjnemu potencjałowi swego umysłu i ponownie ustanawiając jego czysto konstruktywne moce, stawiasz się w położeniu usuwającego mylenie poziomów u innych. Przesłanie, które im wówczas dajesz, jest prawdą mówiącą, że ich umysły są podobnie konstruktywne, a ich wadliwe wytwory nie mogą ich skrzywdzić. Tak? Nie dajesz więcej, nie pozwalasz więcej, aby złudzenie, aby świat mówił ci, kim jesteś. Nie dajesz się oszukać złudzeniu. Nie pozwalasz swojemu bratu, aby się oszukiwał. Przesłanie, które wówczas dajesz swoim braciom, jest prawdą mówiącą, że ich umysły są podobnie konstruktywne jak twój, a ich wadliwe twory, ich złudzenia, ich własnego umysłu nie mogą ich skrzywdzić. Potwierdzając to, wyzwalasz umysł z przeceniania jego własnego narzędzia nauki, tak? Czyli ciała, i przywracasz go do jego prawdziwej pozycji jako uczącego się. Należy ponownie podkreślić, że ciało ani nie uczy się, ani nie tworzy. Jako narzędzie nauki podąża zwyczajnie za uczniem, lecz jeżeli zostaje fałszywie obdarzone własną inicjatywą, staje się poważnym utrudnieniem właśnie w tej nauce, którą powinno ułatwiać. Jedynie umysł zdolny jest do oświecenia. Duch jest już oświecony, a ciało samo w sobie jest zbyt zagęszczone. Umysł może jednak przynieść swe oświecenie do ciała poprzez rozpoznanie, że to nie ono jest uczniem i że dlatego nie nadaje się do nauki. Co za zdanie. No posłuchaj, no, to jest dla mnie to arcydzieło tego kursu przebija w każdym zdaniu, ale posłuchaj tego, pojedynczość tego zdania i całkowite wynoszenie cię z czasu i przestrzeni, jeśli na to pozwolisz. Umysł może przynieść swoje oświecenie do ciała poprzez rozpoznanie, że to najpierw mówi ci, może przynieść oświecenie do ciała, tak? Już myślisz, o, mogę być, moje ciało może być oświecone. O, pokażę ci, bo teraz jaki jestem oświecony w swoim ciele. Zobacz, co mówi dalej. Przynieść może oświecenie do ciała poprzez rozpoznanie, że to nie ono jest uczniem i że dlatego nie nadaje się do nauki, tak? Ciało jest kompletnie neutralne. Pojawia się twoje fizyczne zmartwychwstanie. W tym, że traktujesz ciało jako kompletnie neutralne, tak? W tej kompletnej neutralności staje się doskonale zdrowe, staje się doskonałym instrumentem, doskonałym narzędziem dla umysłu, który nie usiłuje użyć ciała do funkcji, których nie może wykonać. Ciało można natomiast z łatwością ustanowić w jednej z linii z umysłem, który nauczył się spoglądać poza nie ku światłu. Wow. Korekcyjna nauka rozpoczyna się zawsze od przebudzenia ducha i odwrócenia się od wiary w widzenie fizyczne. Jeszcze raz. Korekcyjna nauka rozpoczyna się zawsze od przebudzenia ducha i odwrócenia od wiary w widzenie fizyczne. To często niesie ze sobą lęk, ponieważ boisz się tego, co ci ukaże twoje widzenie duchowe. Powiedziałem poprzednio, że Duch Święty nie może widzieć błędu i zdolny jest jedynie do patrzenia poza błąd ku obronie pojednania. Niewątpliwie może to wytwarzać dyskomfort, lecz nie jest on ostatecznym wynikiem owego postrzegania. Tak, że ten dyskomfort, który możesz odczuwać, nie jest ostatecznym wynikiem owego postrzegania. Nie zatrzymuj się na tym, jeżeli czujesz chwilowy dyskomfort. Gdy Duchowi Świętemu pozwala się spojrzeć na zbezczeszczenie ołtarza, tak, czyli powrót do tej pojedynczej chwili oddzielenia. W każdej chwili, kiedy bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje myślenie i patrzysz na świat, który widzisz, i widzisz, że oto jest mój własny wytwór, to jest ta jedna, to wszystko, co widzę, jest reprezentacją mojej myśli o oddzieleniu, tak naprawdę pozwalasz Duchowi Świętemu spojrzeć na zbezczeszczenie ołtarza. Może to być niewygodne, tak? Nie chcesz na to spojrzeć. Używasz projekcji. Projekcja jest narzędziem ego do tego, by nie spojrzeć na tę myśl, by nie spojrzeć na bezczeszczenie ołtarza, tak? I dlatego rozwiązujesz problem, dlatego próbujesz uczynić sobie wygodne miejsce w świecie oddzielenia, który nie jest twoim światem, tak? Bo nie chcesz spojrzeć na zbezczeszczenie ołtarza, bo nie chcesz spojrzeć na tą pojedynczą myśl o oddzieleniu. Uciekasz. Uciekasz przed nieuniknionością tego, co tak naprawdę musi się stać i już się stało. Musisz spojrzeć na swój własny umysł. Myśli nie opuszczają swojego własnego źródła. Nie możesz pozbyć się swojej myśli o oddzieleniu, rzutując je na swojego brata i obwiniając go za oddzielenie. Tylko wzięcie pełnej odpowiedzialności, czyli spojrzenie na zbezczeszczenie ołtarza, sprawia, że rozwiązanie staje się oczywiste. Gdy Duchowi Świętemu pozwala się spojrzeć na zbezczeszczenie ołtarza, spogląda, dlaczego staje się oczywiste rozwiązanie? Bo Duch Święty spogląda również natychmiast ku pojednaniu. W tym samym momencie, kiedy patrzysz na swoją myśl o oddzieleniu, choćby to powodowało największy lęk, Duch Święty spogląda natychmiast ku pojednaniu. I nic z tego, co on postrzega, nie może wywołać lęku. Wszystko, co wynika ze świadomości duchowej, kierowane jest po prostu ku naprawie. Dyskomfort wzbudza się jedynie po to, by wnieść do świadomości potrzebę naprawy. Tak? Jeżeli więc pojawia się konflikt w twoim umyśle, pojawia się, kurczę, doświadczyłeś tyle światła, było pięknie, cudownie, i nagle odczuwasz konflikt, ciesz się. Oznacza to, że to, co ukrywałeś do tej pory w swoim umyśle, to, co próbowałeś gdzieś zakopać i oddzielić się od tego, te wszystkie przeszkody przed rozpoznaniem obecności miłości wychodzą na wierzch, wychodzą na powierzchnię. Więc widzisz konflikt swojego własnego umysłu, ale kiedy widzisz, że to jest tylko konflikt twojego umysłu, są tylko twoje myśli, i pozwolisz Duchowi Świętemu świecić na wskroś tego, naprawa jest natychmiastowa. Tak? Widzisz konflikt tylko po to, by zobaczyć potrzebę naprawy. Lęk przed uzdrowieniem powstaje w końcu z niechęci do jednoznacznego uznania, że uzdrowienie jest konieczne. To, co widzą oczy ciała, nie jest korekcyjne, ani też żaden przyrząd, który można widzieć fizycznie, nie może skorygować błędu. Dopóki będziesz wierzył w to, co ci oczy przynoszą, twoje próby korekty będą niewłaściwie ukierunkowane. Prawdziwa wizja jest niewyraźna, bo nie możesz znieść widoku własnego zbezczeszczonego ołtarza. Ponieważ jednak został on zbezczeszczony, twój stan będzie podwójnie zagrożony, dopóki tego nie postrzeżesz. Tak? Musisz spostrzec swoje zbezczeszczenie ołtarza. Czyli wziąć odpowiedzialność za swoje własne myślenie, za świat, który widzisz. Powiedz, jestem przyczyną świata, który widzę. Tak? Powiedz, jestem przyczyną cierpienia, choroby i śmierci. Skoro ty jesteś tego przyczyną, możesz to zmienić. Nie mogłeś tego zmienić tak długo, jak myślałeś, że było to robione tobie. Jeszcze na koniec chciałbym przeczytać fragment dzisiejszej lekcji, lekcji 189, zatytułowanej Czuję w sobie teraz miłość Bożą, ponieważ praktyka tej lekcji jest właśnie praktyką uwalniania osądu, czyli jest praktyką polegania na cudach, praktyką poddania się. Czy możesz praktykować poddanie się? Ostatecznie wszelkie obudzenie jest spontaniczne. Po prostu poddajesz się, bo nie masz wyboru, ale póki co praktykujesz, musisz praktykować, ponieważ niewytrenowany umysł nie może osiągnąć niczego. Musisz praktykować w tym sensie, że spostrzegasz błąd. I kiedy postrzegasz błąd, pozwalasz na jego korektę. Dopóki nie widzisz, gdzie leży błąd, nie widzisz tego, że jedynym twoim problemem, jedynym błędem było oddzielenie, nie może on zostać naprawiony. Teraz, gdy to widzisz, że wszelki twój niepokój, wszelkie cierpienie, wszelki dyskomfort jest manifestacją małej, szalonej myśli o oddzieleniu, problem zostaje rozwiązany natychmiast. A więc ćwicz, nie przestawaj ćwiczyć. Widzisz, i może na początku twoje ćwiczenie będzie wydawać się koncepcyjnym wysiłkiem. To jest w porządku. Widzisz, masz całą moc umysłu. Na czym koncentrujesz swoje wysiłki? Zobacz, dotychczas koncentrowałeś swoje wysiłki na podtrzymywaniu wiary w oddzielenie. Czemu by teraz nie skoncentrować swoich wysiłków na tym, by przyjrzeć się alternatywie? Czemu by nie skoncentrować swoich wysiłków na tym, by być czujnym wobec swojego myślenia? To jedyne tak naprawdę, o co Jezus cię prosi. Dotychczas mówi, byłeś nie wystarczająco czujny wobec błądzenia swojego umysłu. Teraz zobacz, że wszelkie twoje błąkanie się, twojego umysłu, wszelkie tak zwane odchodzenie w nieświadomość jest twoim świadomym zaprzeczaniem Bogu. Przywracaj się do tego, rozpoznaj. O mój Boże, zaprzeczam w tej chwili Bogu, nie muszę tego robić. Tak? I w miarę jak praktykujesz, w pewnym momencie staje się to automatyczne. Twój umysł zaczyna płynąć naturalnym nurtem. Zaczynasz myśleć tak jak Bóg. Zaczynasz polegać na Bogu. Nie wiedzieć jak i nie wiedzieć kiedy, twój umysł staje się inny. Kompletnie inny. Nie możesz być tą tożsamością, którą byłeś kiedyś. Wiesz, że jesteś kompletnie inny. Wiesz, że wydarzył się cud. Tak? I chcesz więcej tego. Ponieważ chcesz więcej tego, to i musisz to dawać. Dlatego mówimy, rozdawaj to, rozdawaj. Nie przestawaj puszczać tego wyobrażenia o sobie. Nie trzymaj się niczego. I o tym będzie ten fragment, który ci przeczytam. Potraktuj to jako praktykę w swoim umyśle. Praktykę pozwalania Bogu, aby był Bogiem. Pozwalania twojemu źródłu, aby było twoim autorem. Dziś pozostawiamy złudzenia za sobą, usiłując dotrzeć do tego, co jest w nas prawdziwe i czuć Jego wszechogarniającą czułość, Jego miłość, która zna nas tak dobrze jak ona. Widzieć Jego widok, będący darem, którym obdarza nas Jego miłość. Dziś nauczymy się tej drogi. Jest ona tak pewna, jak sama miłość, ku której nas niesie. Jej prostota bowiem unika sideł, których skrywaniu służą niedorzeczne zawiłości pozornego rozumowania świata. Uczyń jedynie to. Zrób to teraz. Uspokój się. Weź głęboki oddech. Nie ma się gdzie spieszyć. Nie ma gdzie iść. Pozwól sobie, aby ta chwila była świętą chwilą. Uspokój się i porzuć wszystkie myśli o tym, czym jesteś i czym jest Bóg. Wszystkie pojęcia, których nauczyłeś się o świecie i wszystkie twoje wizerunki samego siebie. Opróżnij swój umysł ze wszystkiego, co uważa on za prawdziwe lub fałszywe, dobre lub złe, z każdej myśli, którą osądza jako godną i wszystkich idei, których się wstydzi. Masz całą moc umysłu, by to zrobić w tej chwili. Ty jesteś panem swoich myśli. Próżnij swój umysł ze wszystkiego, co uważa za prawdziwe lub fałszywe, dobre lub złe, z każdej myśli, którą sądzę jako godną i wszystkich idei, których się wstydzi. Innymi słowy, oddaj to temu, który wie. Duch Święty jest tą częścią Twojego umysłu, która zna prawdę. I On wie, że te wszystkie myśli, które osądzasz jako dobre i złe, właściwe i niewłaściwe, żadna z nich nie jest rzeczywista. A więc oddaj je teraz. Opróżnij swój umysł ze wszystkiego, co uważa on za prawdziwe lub fałszywe, dobre lub złe, z każdej myśli, którą osądza jako godną i wszystkich idei, których się wstydzi. Nie trzymaj się niczego. Nie przynoś ze sobą ani jednej myśli, której nauczyła cię przeszłość i ani jednego przekonania, jakiego kiedykolwiek nauczyłeś się poprzednio od czegokolwiek. Ani jednego przekonania, jakiego kiedykolwiek nauczyłeś się poprzednio czegokolwiek. Zapomnij ten świat, zapomnij ten kurs i przyjdź z całkowicie pustymi rękoma do swego Boga. Czyż nie jest On tym, który zna drogę do ciebie? Nie musisz znać drogi do Niego. Nie musisz znać drogi do Niego, tak? Nie rób tego sam. Twym wkładem jest tylko pozwolenie, by wszystkie przeszkody, które wstawiłeś między Syna a Boga Ojca, zostały po cichu usunięte na zawsze. Bóg spełni swą rolę w radosnej i natychmiastowej odpowiedzi. Poproś i otrzymaj. Poproś i otrzymaj. Masz całą moc, cała moc jest ci dana w niebie i na ziemi. Poproś i otrzymaj. Nie stawiaj jednak żądań. Nie stawiaj jednak żądań, ani nie wskazuj Bogu drogi, na której powinien ci się ukazać. Sposób dotarcia do Niego to po prostu pozwolenie Mu, by był. W ten sposób głosi się również Twoją rzeczywistość. Nie wybieramy zatem dziś drogi, którą idziemy do Niego. Postanawiamy jedynie pozwolić Mu przyjść. I powziąwszy to postanowienie, spoczywamy. W naszych cichych sercach i otwartych umysłach Jego miłość sama z siebie utoruje sobie ścieżkę. To, czemu nie zaprzeczono, z pewnością tam jest, jeżeli ma być prawdziwe i z pewnością może zostać osiągnięte. Bóg zna swego Syna i zna drogę do Niego. Jego Syn nie musi Mu pokazywać, jak On ma odnaleźć swoją drogę. Przez każde otwarte drzwi Jego miłość lśni na zewnątrz, ze swego domu wewnątrz i w niewinności rozjaśnia świat. A teraz Ty otworzyłeś drzwi. Dziękuję za otworzenie drzwi.